Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Agnieszka Flisikowska, psychoterapeutka, psychotraumatolog. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy stres może wyzwolić w ludziach potwora, może raczej tygrysa? Stres na przykład goni nas od rana w pracy. Wracamy do domu, no i musimy go jakoś rozładować i wtedy kto jest pod ręką? Rodzina, tak? Nawet czasami pies może dostać po głowie, w cudzysłowie, z powodu tego naszego stresu.
Czyli tygrys wyzwolony drapie, gryzie i jakoś szaleje w domowej kuchni. Może wyzwolić, aczkolwiek ja sobie pomyślałam, że tak patrząc pierwotnie, czym jest stres, który jest po prostu reakcją mobilizacyjną organizmu, tak archetypowo miał za zadanie wzbudzić tego tygrysa, czyli walcz, czy mamuta, czy coś dużego, lub uciekaj, wycofaj się. Trochę mi przyszło do głowy jak opos, czyli albo trzeba się zamrozić, albo wycofać, albo tak skulić. I to są takie najbardziej podstawowe strategie na sytuację stresową. Bo ja mam takie poczucie, że pani powiedziała o strategiach radzenia sobie ze stresem, nie o samym stresie.
Czyli agresja to szukanie, jak tutaj się możemy rozładować, to jest jedna ze strategii.
Tak. To jest jakiś schemat działania w sytuacji trudnej. W sytuacji trudnej mogę nie mieć kontaktu z tym, co mnie zabolało, co mnie zdenerwowało. Pani powiedziała o tej pracy, czy może poczułam się poniżona, czy poczułam jakiś kontakt ze złością, czy z żalem, czy ze smutkiem, ale ponieważ nie mam z tym kontaktu, mam kontakt z tym, co mam, czyli na przykład z taką bardzo powierzchowną złością, zdenerwowaniem i nie wiem, co z tym zrobić. W związku z tym to jest ten pies, ten dziecko, albo alkohol, albo coś jeszcze innego.
Czyli to działa w myśl takiej zasady, że jest jakiś stresor, czyli, nie wiem, szef na przykład, tak, który wyzwala u nas tą sytuację stresową. Pojawia się to napięcie, które istnieje tam, nie wiem, przez cały dzień funkcjonujemy w takim nierozładowanym stresie. Wracamy do domu i musimy zawsze taki stres odreagować.
Mam poczucie, że mówi pani o takich sytuacjach, kiedy dany człowiek nie jest w stanie pomieścić emocji związanych z sytuacją trudną.
Pomieścić, bo... czyli też nie wie, co zrobić, tak? Jak zareagować i nie rozumie, dlaczego tak się dzieje.
Tak, chociaż też pomieścić oznacza przetrawić je w taki sposób, żeby były właśnie strawne do przyjęcia i można będzie na przykład smutek poczuć, jakoś tak przeboleć, albo to poczucie upokorzenia przez szefa, dotknie to we mnie czegoś ważnego. Ale ponieważ jestem dojrzałym w miarę człowiekiem, wiem, że to nie jest o mnie, że jestem najbardziej beznadziejnym pracownikiem świata, tylko może to jest o tym, że po prostu było napięcie w firmie, bo trzeba dotrzymać jakiegoś deadline'u.
Czyli to jest nasza taka strategia obronna, takie samoleczenie, ale ono może być krzywdzące dla innych.
Nawet dla nas nie jest samoleczenie, bo to zawsze zostawia ślad. Jeżeli pójdziemy na oddział kardiologii, to kogo mamy? Właśnie tych, którzy nie dopuszczają, że coś może stresować, że coś może boleć, że są jakieś trudne emocje. I może są w wybuchach, ale to serce nie wytrzymuje. Na innym oddziale, na przykład kręgosłupowym, czy ciśnieniowym, można zobaczyć tych, którzy tłamszą w sobie różne emocje. I to jest ich bardzo nieadekwatną strategią na przeżywanie sytuacji trudnych. To, co jest najlepszym rozwiązaniem, to to, żeby być świadomości, że sytuacje trudne są. I teraz jak ja na nie reaguję?
No właśnie, żeby nie robić, nie obarczać tymi naszymi problemami naszych najbliższych, ludzi, których kochamy tak naprawdę, a możemy ich krzywdzić w ten sposób, prawda?
Tak, bo jeżeli to jest o rozmowie, że ja dzielę się tym, co dla mnie trudne, to to może wentylować. Jeżeli nie mam kontaktu z tym, że właśnie to zdenerwowanie moje, to nie jest na źle postawiony kubek po porannej kawie, tylko o tym, że jestem w jakimś dyskomforcie z sytuacji sprzed kilku godzin. I wtedy faktycznie jest to niszczące. Natomiast jeżeli mamy powiedzieć jakiej dobrej strategii radzenia sobie z reakcją na trudną sytuację, to to jest rozmowa, to jest sport, który jest rewelacyjny, to jest różnego rodzaju sytuacje, które nas wentylują. To są wszystkie telefony do przyjaciółek, to czasem jest obejrzenie czegoś, albo wypłakanie, wykrzyczenie, ale mówimy o tym, co jest taką dojrzałą strategią poradzenia sobie z tym, co mnie boli.
Ale nikt nas tego nie uczy. Ludzie nie wiedzą, jak mają, co mają zrobić, w jaki sposób się zachować i zapanować nad tym całym procesem. A chyba powinno się zacząć od tej samoświadomości, żeby wiedzieć, że takie sytuacje mogą wywołać taką naszą reakcję, Tak to jest? Tak to powinno być? Można się jakoś samo zacząć uleczać?
Można. Najlepiej zacząć od początku, wtedy, kiedy dzieci są w trudnych emocjach, w trudnych sytuacjach, żeby im pokazywać, że to jest normalne, że w bardzo różny sposób reagujemy na trudną sytuację. Czyli, i co ja mam wtedy z tym
no
zrobić?
No właśnie, czyli na
poczuć
przykład
smutek.
Dziecko krzyczy, bo zgubiło zabawkę, a my reagujemy, dlaczego ty krzyczysz? Nie krzycz.
Albo mówimy, nic się nie stało. A
nic
stało się.
Nie stało. Tak.
Ciekawe, czyli jakby dorosła iPhonika zgubił. Czy nic się nie stało? Stało się. To, co można zrobić? Zrozumieć, że tam jest jakieś poczucie krzywdy, straty i to będzie dokładnie w dorosłym życiu, że nie wiem, awans przeszedł mi koło nosa, to jest to zagubione coś, czy zgubione. I mogę pomyśleć sobie, kurczę, no ja mam prawo być smutna, rozczarowana, może myśleć, że to jest najgorsza praca i w ogóle nie chcę tam wrócić.
Czyli chce pani powiedzieć, że my nie umiemy nazywać naszych emocji.
Tak.
Reagujemy niewłaściwie i przez to zaczynają się te wszystkie problemy i potem mówimy, mam stres, zdenerwowałem się, nie wiem jak reagować i tak to jest, tak?
Czyli mówimy, że coś się nagromadziło, coś jest nienazwane. W psychotraumatologii mówi się tak, że jeżeli coś nazwiemy, to już takie straszne nie jest, bo ja mogę zmienić coś, co jestem w stanie nazwać. Więc jeżeli wiem, że to chodzi o smutek, a nie o złość, to mogę ze smutkiem coś zrobić. No bo co zrobić ze smutkiem? Można go przeżyć, wypłakać, jakoś wyżalić z bezradnością. Jeżeli nazwę, że chodzi o bezradność, też mogę ją po prostu jakoś pomieścić i poczuć. No bo cóż zrobić z bezradnością? No z samej definicji ona jest taka, że nie da się tu zadziałać, ale może muszę zobaczyć, że naprawdę to jest coś większego ode mnie. I będę w poczuciu żalu i straty.
Nam tak fajnie tutaj rozmawia, ale jak nasi słuchacze pewnie sobie myślą, no dobra, ale jak ja mam to zrobić? Dlaczego to jest takie trudne? Jak ja mam poznać samego siebie? Jak ja nie wiem? Trzeba stanąć w jakiejś wprawdzie, przemyśleć sobie swoje działania, tak na zimno wykalkulować, czyli jak mnie coś zdenerwuje, to ja robię to i to najczęściej? To stanięcie w prawdzie może pomóc?
Może, jeśli to jest możliwe, bo często jesteśmy w takiej perspektywie, że trudno nam jest zobaczyć to, co może zobaczyć na przykład człowiek z zewnątrz.
Ale możemy poprosić kogoś bliskiego, powiedz mi, co ja robię, jak ty to widzisz?
Jak się zachowuję, jak reaguję, bardziej tak. Natomiast fajnie, gdyby to była taka, jakieś takie spostrzeżenia, które mówią o tym, co może być dla mnie trudne, czego nie pomieszczam, niż jak się beznadziejnie zachowuję, bo będzie to tylko moralizowanie.
Ale no tak, ta prawda może być trudna, prawda? O tym, jacy my jesteśmy tak naprawdę, nawet tymi oczami osoby postronnej, czy bliskiej nam, czy dalszej przyjaciółki, kolegi, żony, męża, kiedy nam powie, no kocham cię, ale...
No tak, to już wiemy, jak to jest.
Ale, to, ale. Właśnie.
Ja raczej byłabym przy tym, żeby mieć taką chęć poznawania siebie. Często do tego, czy temu służy terapia, czy jakieś szkolenia rozwojowe, czy różne książki, webinary. Świat jest teraz bardzo zasobny w tego typu możliwości.
Ale my jako ludzie mamy, wie pani, taką tendencję, żeby sobie o sobie lepiej myśleć, niż jesteśmy w rzeczywistości. Myśmy, a to mnie dotyczy, to ja tak nie robię.
No to jesteśmy w wyparciu. No ale mogę widzieć moje niedomagające ciało, serce, rozwalony związek, brak bliskich relacji. Po symptomach zobaczymy, co jest głębiej. Jeżeli to mnie nie zadowala, to znaczy, że coś takiego dzieje się głębiej, że coś jest pod powierzchnią. Często tam nie możemy zajrzeć sami. Gdybyśmy potrafili, to już by było naprawione. Stąd dobrze przeprowadzona terapia, która no, nie polega na tym, że ktoś mówi, jak mam żyć. Też nie polega na moralizowaniu, ani na wychowywaniu, bo to jest człowiek dorosły, czas na wychowywanie się skończył. Czy przez moją żonę, męża, czy przez terapeutę. Raczej mówimy o tym, żeby uczyć się refleksyjności, poznawania siebie, rozumienia. Poprzez poznawanie zaczynamy siebie rozumieć. Czy ja mogę siebie rozumieć, jak działam w stresie, że ja, Agnieszka, jestem nadmierna, taka bywam, że jestem głośniejsza. To jest o tym, że było coś trudne. Jak nabroję przez to, to będzie czas, żeby przeprosić, że mogę przyjść i powiedzieć, kurczę, to nie o tobie, słuchaj. To tak naprawdę ten Gienek mnie tak jakoś zdenerwował w pracy, no bo ten awans dał temu, a nie mi, a w zasadzie tak bardzo chciałam.
Czyli to, co się dzieje w naszym życiu, to często jest taka praprzyczyna, na przykład w życiu zawodowym, problemów, które później się pojawiają w rodzinie, tak? Bo my często nie potrafimy też rozdzielać chyba, prawda, tego, co jest pracą. 16 zabieram torebkę, tak? Niektórzy tak mają, a niektórzy nie. I przeżywają, i większość z nas przynosi jednak sprawy prywatne do pracy i sprawy pracy do domu.
Tak,
jesteśmy
to jest,
tylko ludźmi.
Kiedy jesteśmy tylko ludźmi, ale to też chyba jest jakiejś wewnętrznej dojrzałości, bo w psychoterapii mówimy o kontenerowaniu i w życiu codziennym też tak może być, że ja
kontenerowaniu,
coś jestem,
to znaczy co?
Jestem w stanie to mieć tak trochę z tyłu głowy, tak jak w takiej komórce, jest to na moim podwórku, ale jednak nie jest w moim domu. Czyli ja mam świadomość, że to jest, ale też mam świadomość, że to nie jestem cała ja, że to nie jest całe moje życie. Coś, co mnie boli, bardzo trudnego usłyszę od pacjenta, czy pani tutaj w audycji. Że ja mogę o tym myśleć, ale nie dewastuje to mojego życia, bo jestem w stanie to wydzielić, by oddzielić do tej komórki.
Wsadzić do tego kontenera. Tak,
i to nie znaczy, że tego nie ma. Tak jak tematy pracowe. Raczej to jest o tym, że to jest, ale jestem w stanie funkcjonować również poza tym, jakby w oddzieleniu od tego.
A jeśli my jesteśmy taką osobą, na której skupia się gniew, frustracja naszego partnera, czy jakieś takie emocje, które no niekoniecznie nam pasują, uważamy, że niszczą nas na przykład związek, to jak my powinniśmy rozmawiać, żeby właśnie nie było tego kocham cię, ale jak to powiedzieć? Że no nie pasuje nam, no właśnie, i nie użyć słowa, które będzie raniące, albo w jakiś sposób da do myślenia tej naszej osobie, że nasza miłość jest w jakimś stopniu uzależniona od tego, jak on się będzie zachowywał, tak? Czy on teraz naprawi ten problem, który się pojawił, czy nie, bo jak nie naprawi, to przestaniemy go kochać.
Wszystko zależy od naszej dojrzałości. Nawet jeżeli mamy taką pojemność na to, że ktoś jest z trudnymi emocjami, ja jestem w stanie to oddzielić, że to nie o mnie, że tak naprawdę fuka na mnie, krzyczy, ale to nie o mnie, to w lepszym dniu pewnie powiem stop, ale czuję, że jest coś u ciebie, widzę, że...
Czyli trzeba się zabawić trochę w terapeutę, mówiąc szczerze, powiedzieć...
No, to bym uważała raczej, żeby to była taka partnerska odpowiedź, byłem za tym, żeby była to partnerska odpowiedź niż jednak terapeutyczna, ale co chcę powiedzieć, nawet dojrzały człowiek może wtedy poryczeć się albo ofuknąć i to jest też w porządku, bo mamy jakąś pojemność. Natomiast bardziej chodzi o to, jak szybko wracamy do równowagi, gdzie można powiedzieć za chwilę stop, słuchaj, chyba u ciebie coś nie tak, ja mam też małą pojemność na to, co się dzieje, w związku z tym pokłóciliśmy się zupełnie o coś innego niż się pokłóciliśmy i trzeba sprawdzić, czy da się o tym porozmawiać albo za chwilę.
Trzeba się chronić też przed takim, nie pozwolić, tak, na, bo to z tego większe problemy narastają. Jeśli będziemy pozwalać milczeć na przykład, nie powiemy, że nam to nie pasuje, to...
Czy w ogóle z milczenia mało dobrego wychodzi. Czasem jest to milczenie, które jest pojemnością, czyli widzę, że nastolatka fuka na mnie i wiem, że rozmowa na ten moment wcale nie będzie fajna i są trudne słowa.
Ale trzeba wrócić do tematu.
Mogę wrócić,
czasie.
Ale chyba najważniejsza jest świadomość, że jak ona tak fuka, to nie o mnie, albo jak mój ten partner szura-bura w domu, to też nie o mnie, a może o mnie i to sprawdzam. Natomiast rozumiem, że pani też pyta o to, tak mam poczucie, takie robię założenie, czy warto o tym rozmawiać. No zawsze warto o tym rozmawiać i pytać się siebie, o co chodzi, co tak naprawdę we mnie buzuje. Może to chodzi o to, że po prostu jest jakiś bardziej szaro-bury dzień. Kluczem zawsze jest samoświadomość. My mówimy o czymś, co jest w ogóle już takim majstersztykiem, ale dostępnym dla większości ludzi. To nie tylko refleksja na temat mnie samego, ale mentalizacja, czyli ja jestem w stanie w danym momencie zobaczyć, w czym ja jestem, w jakim procesie, jakim emocjach, w czym jest pani teraz, albo mój rozmówca, mąż, żona, szef. Widzę cały proces i jeszcze szerszy kontekst, jak mówię, w okolicznościach, w świecie, czy danej rzeczywistości. I wtedy tak naprawdę mogę rozdzielać to, co moje, od nie mojego. Łatwiej jest się nie stresować, ponieważ wiele sytuacji, które diagnozujemy jako stresujące, będą dla nas bardziej do pomieszczenia.
Powinniśmy stawać po swojej trochę stronie, będąc w tym związku, znaczy mówić partnerowi, co nas boli, nie dusić tego w sobie, bo to jest też taka strategia, prawda? Ten stres naszego partnera wywoła stres u nas i my będziemy musieli przyjąć jakąś strategię działania i teraz jest tutaj istotne, żeby się dogadać jakoś, tak? I...
No najlepiej by było, bo może to jest tak, że mi odpala coś z mojego schematu rodzinnego, że jak jest trudna sytuacja, to jeden krzyczy, drugi się obraża, albo milczy w cierpieniu, gdzieś tam się zapada, to trzeba byłoby zobaczyć, o co chodzi, czy o tym, że my nie potrafimy rozmawiać, czy tak patologicznie, można powiedzieć, gra nam, że to odtwarza się coś, co znaliśmy, czyli jest jeden kat, a druga ofiara, a później
on się chyba do terapii taki związek.
Jest na pewno do terapii, ale też do rozpoznania, bo terapia to nie jest kampania karna, że tu chodźmy za karę. Raczej i na szczęście w obecnym świecie terapię traktujemy jako możliwość rozpoznania różnych mechanizmów i rozpoznania, w czym ja jestem, co się ze mną dzieje, jakie mam wewnątrz strategie i jakie tryby, bo pani też o tych strategiach mówiła. Czyli może sytuacje stresowe się nie zmienią, ale zmienią się moje tryby postępowania, czyli podobne sytuacje, podobne zdarzenia nie będą mnie tak dewastowały i przez to, tak jak pani nawiązywała do rodziny, nie będą dewastowały mojej rodziny, czy bliższej, czy dalszej rzeczywistości.
To jest na lata terapia? A czy to jest bywa? Krótkoterminowa?
Bardzo, naprawdę, bardzo różne bywa. Tu nie ma takiej prostej odpowiedzi. Trzeba było pójść na konsultację i rozpoznać. Czasami dla kogoś to są różne rozwojowe książki, a ktoś jest bywa, że lata i trzy razy.
Ale zaczynamy od tej samoświadomości, żeby zobaczyć, co my tak naprawdę robimy i komu, prawda?
Tak.
To już jest wtedy...
Znaczy w ogóle, że my możemy coś komuś robić na naszymi emocjami, naszym działaniem, albo że ktoś nam robi, że można coś z tym począć, to jeszcze byłaby lepsza świadomość, bo jeżeli w ogóle mam taką nadzieję, że coś z tym można zrobić, to pewnie chętnie się udam do psychoterapeuty.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Psychoterapeutka, psychotraumatolog Agnieszka Flisikowska była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, rozmawiała Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.